Analizujemy ewolucję systemu finansowego. Od rzemieślniczych praktyk złotników aż po powstanie Banku Anglii. Główna teza jest jasna. Nowoczesna bankowość to w istocie proces instytucjonalizacji zaufania. Przejście od osobistych obietnic monarchy do sformalizowanego długu narodowego pozwoliło państwu na bezprecedensową kapitalizację przyszłości i finansowanie potęgi militarnej. Stało się to jednak kosztem rosnącej abstrakcji wartości. Mechanizmy płynności oraz zbywalne instrumenty długu były niezbędne dla rozwoju gospodarczego, ale stworzyły jednocześnie systemową podatność na bańki spekulacyjne. To moment, w którym narracja o przyszłych zyskach zaczęła dominować nad realnymi aktywami. Analiza kontrastujących modeli bankowości prywatnej, kupieckie City oraz arystokratycznych West Endu pokazuje, że finanse nie są neutralnym narzędziem technicznym. Są one odzwierciedleniem hierarchii społecznych i kulturowych kodów zaufania. Wszystko to prowadzi do paradoksu nowoczesności. Im bardziej wiarygodne stają się procedury finansowe, tym łatwiej jest generować ogromny dług i budować iluzoryczne fortuny oparte na papierowych obietnicach. Po katastrofie 1672 roku Anglia zrozumiała, że finansowanie państwa nie może być prywatną sprawą kilku złotników i kapryśnego monarchy. Potrzebna była nowa architektura nie tylko bankowa, ale ustrojowa. Tę zmianę przyniosła angielska rewolucja finansowa z lat 90. XVII wieku. Jej istotą było systemowe powiązanie długu z państwem parlamentarnym i rynkiem kapitałowym. Anglia przeszła od długu monarchy do długu narodowego. Tak narodziło się państwo fiskalno-militarne, organizm zdolen do prowadzenia kosztownych wojen dzięki mobilizowaniu przyszłych dochodów podatkowych już dziś. Głównym motorem zmian była rywalizacja z Francją Ludwika XIV. W tym kontekście powstał Bank Anglii w 1694 roku. Była to spółka publiczno-prywatna, która zebrała dla rządu 1 200 000 funtów w zamian za przywileje i możliwość emisji banknotów. Dług zyskał formę instytucjonalną. Inwestor nabywał udział w korporacji, której dochód powiązano z podatkami. Kluczowa okazała się płynność, możliwość obrotu akcjami zmniejszała lęk wierzycieli i pozwalała państwu zaciągać ogromne pożyczki. Bank Anglii przeskalował innowacje prywatnych złotników, nadając im publiczny ciężar i polityczne zabezpieczenie. Rynek wynalazł narzędzie, państwo uczyniło z niego maszynę. Najostrzej wyraził to Michael Godfrey, pierwszy wicedyrektor Banku Anglii. W 1695 roku opublikował pamflet wymierzony w złotników. Oskarżał ich o monopolizowanie gotówki oraz niebezpieczne praktyki kredytowe. Domagał się, by ograniczyć ich działalność do rzemiosła. Bank Anglii kreował się na rozwiązanie racjonalne i bezpieczne, przeciwstawiając sobie złotników jako archaicznych pośredników. Najgłębszym źródłem konfliktu nie była ideologia, lecz konkurencja instytucjonalna. Złotnicy obawiali się przywilejów nowej instytucji, która mogła emitować papier i obsługiwać państwo, korzystając z autorytetu ustawy. Prywatny bankier ryzykował natomiast własnym majątkiem. Była to fundamentalna asymetria, zderzenie rynku prywatnego z rynkiem wspieranym przez państwo. Bank Anglii nie zniszczył jednak złotników z dnia na dzień. Częściej wymuszał adaptację. Bank powołano do finansowania państwa, co zostawiło przestrzeń dla bankowości prywatnej. Instytucja ta musiała współpracować z dawnymi konkurentami. Bank Anglii przyjmował skrypty dłużne złotników jako prawne metody wpłat. Nowa instytucja uczyła się korzystać z prywatnej innowacji, próbując jednocześnie ujarzmić jej nieformalność. W XVIII wieku wolumen prywatnych not złotników zaczął spadać na rzecz banknotów emitowanych przez Bank Anglii. Do 1730 roku instytucja ta stała się podmiotem znacznie większym niż najpotężniejsze domy złotnicze, zmieniając całkowicie skalę rynku. Wraz z Bankiem Anglii zmieniła się natura długu publicznego. Zobowiązania wobec państwa przestały być niepewne i osobiste, stały się zbywalne, oprocentowane i zabezpieczone podatkami. Państwo, potrafiące wiarygodnie pożyczać, zyskuje przewagę strategiczną, może rozłożyć koszty wojny w czasie i mobilizować kapitał prywatny. Bank Anglii był lekarstwem na królewską arbitralność, lecz stał się początkiem nowej potęgi długu. Zaufanie instytucjonalne nie usuwa zadłużenia, czyni je bezpieczniejszym, a przez to większym. Im bardziej wiarygodne państwo, tym łatwiej mu się zadłużać. Rewolucja finansowa była zmianą antropologii gospodarczej. Człowiek nowoczesny coraz częściej posiadał nie rzeczy, lecz prawa do przyszłych płatności. Nowoczesność polega na przeniesieniu zaufania z ludzi na procedury. W XVIII wieku rynek wyostrzył podział między bankami z City, o charakterze kupieckim i handlowym, a bankami z West Endu, nastawionymi na obsługę arystokracji i zarządzanie majątkiem. Przykłady Barclays i Coutts dowodzą, że po narodzinach Banku Anglii prywatna bankowość nie zniknęła. Stała się częścią nowego porządku, w którym finanse publiczne i prywatne splotły się jeszcze mocniej. Bank Anglii udowodnił, że państwo, potrafiące przekonać inwestorów do wiary w swoją przyszłość, może finansować teraźniejszość na skalę wcześniej niewyobrażalną. Instytucja ta nie odebrała prywatnym bankierom wszystkich zadań, lecz wymusiła na nich specjalizację. Podział między City a West Endem był funkcjonalny i kulturowy. W City, wokół Lombard Street, bankier był partnerem handlu, operatorem weksli i kredytu obrotowego. W West Endzie zaś stał się powiernikiem statusu. Kupiec potrzebował płynności i szybkich rozliczeń. Arystokrata natomiast dyskrecji oraz ochrony kapitału. West End działał inaczej. Bankier arystokratyczny nie był jedynie finansistą, lecz administratorem wygody elit. Ściągał czynsze z prowincjonalnych posiadłości, obsługiwał płatności w Londynie i udzielał pożyczek pod zastaw ziemi. Jego przewagą była poufność oraz biegłe posługiwanie się kodami klasy posiadającej. W bankowości West Endu zaufanie miało zapach gabinetu i rekomendacji, w City pachniało giełdą, portem i terminem zapadalności weksla. Baza klientów obu modeli pozostawała elitarna. W XVII i XVIII wieku bankowość obejmowała przede wszystkim arystokratów, ziemian oraz zamożnych kupców. Bankowość tworzyła nowe narzędzia płynności, lecz początkowo służyła głównie tym, którzy już mieli co upłynniać. Również płeć odsłaniała strukturę systemu. Mężczyźni stanowili ponad 80% deponentów i korzystali z kont aktywniej. Kobiety lokowały kapitał, by pobierać odsetki. To dowodzi, że rachunek bankowy był instrumentem sprawczości ekonomicznej, a prawo do niego rozdzielono nierówno. Złotnik bankier brał pod uwagę pochodzenie, reputację i powiązania rodzinne. Wczesna bankowość była przedłużeniem struktury społecznej. Z tego podziału wyrastają dwa przykłady – Barclays i Coutts. Barclays wyewoluował jako bank kupiecki związany z City i handlem. Coutts natomiast wyrósł z obsługi arystokracji i powiązań z dworem królewskim. Barclays budował zaufanie przez sieć religijno-rodzinną. W środowisku kwakrów etyka pracy i wiarygodność słowa funkcjonowały jako społeczny kapitał kredytowy. Pieniądz nie służył tu ochronie statusu, lecz był narzędziem ruchu i ekspansji. Barclays wyrósł z tradycji złotników i kupców XVIII wieku. Początkowo była to instytucja ostrożna, cierpliwie budująca zaufanie. To nie była historia natychmiastowego imperium, lecz systematycznego wzrostu. Zupełnie inną ścieżkę reprezentował Coutts. Bank ten powstał z migracji szkockich finansistów i od początku celował w arystokrację oraz rodzinę królewską. To była bankowość statusu, gdzie produktem nie była tylko płynność, lecz dyskrecja i przynależność do świata elit. Bliskość wielkich nazwisk niosła jednak ryzyko. Coutts ucierpiał m.in. przez bańkę Mississippi we Francji. To lekcja, że prestiż nie chroni przed katastrofą. Barclays i Coutts to dwie odmienne odpowiedzi na ten sam przełom historyczny. Barclays odpowiadał na potrzeby handlu, płynność i dyscyplinę rachunku. Coutts zaś na potrzeby elit, majątek, dwór i prywatność. Jeden wywodził siłę z obrotu, drugi z ciągłości statusu. Podział ten ma wymiar aksjologiczny. Bankowość kupiecka premiuje kalkulację i reputację rynkową, podczas gdy arystokratyczna stawia na trwałość i relacje klasowe. Pierwsza jest dynamiczna, druga konserwująca. W praktyce te światy się przenikały, lecz różnica pozostaje kluczowa. Historia bankowości to historia klasowego tłumaczenia pieniądza. Instytucje finansowe nie są neutralnymi rurami, są urządzeniami społecznymi. Prywatne banki działały w cieniu rynku papierów wartościowych. Materialność ustępuje finansowej abstrakcji, co osiągnie szczyt w bańce kompanii mórz południowych w 1720 roku. Gdy dług państwowy staje się zbywalny, spekulacja przestaje być odchyleniem, staje się cieniem systemu. Oba modele były dziećmi przekształcenia majątku z rzeczy w strukturę roszczeń. W tym procesie dokonało się ostateczne oddzielenie bankiera od złotnika. Nowy bankier operuje księgą, portfelem aktywów i informacją. Warsztat bankiera przeniósł się z ognia za biurko. Narzędziem przestała być waga, a stała się ocena ryzyka. To głęboka przemiana cywilizacyjna. Rzemiosło metalu przechodzi w rzemiosło zaufania. Nowoczesność finansowa nie usuwa jednak socjologii. Za każdym rachunkiem stoi konkretny świat społeczny i reputacja. Podział na City i West End to obraz dwóch twarzy kapitalizmu. Pierwszy to ruch. Kredyt, handel i ryzyko. Drugi to utrwalenie, majątek i obsługa elit. Nowoczesna bankowość zrodziła się z obu tych potrzeb. Każda technologia zaufania ma jednak ciemną stronę. Rezerwa cząstkowa zwiększa płynność, ale niesie ryzyko paniki. Tak narodziła się spekulacja. Logiczne dziecko systemu, w którym przyszłość zaczyna handlować własnym cieniem. Instrumenty finansowe przestały być rzeczami. Stały się prawami do przyszłości. Majątek stawał się coraz bardziej abstrakcyjny, a im bardziej go odrealniano, tym większą rolę odgrywała wyobraźnia. Spekulacja rodzi się tam, gdzie przyszłość jest wyceniana w stanie emocjonalnego rozgrzania. Rynek kapitałowy zamienia ludzkie opowieści w ceny. Bańka spekulacyjna to nie błąd rachunku, lecz społeczna ekstaza oczekiwania. To pętla. Wszyscy wierzą w bogatą przyszłość, bo widzą rosnące ceny, a ceny rosną, bo wszyscy w nią wierzą. Rewolucja finansowa dała narzędzia do mobilizacji kapitału na ogromną skalę, ale te same mechanizmy pozwoliły na mobilizację zbiorowych marzeń. Bańka kompanii mórz południowych z 1720 roku była egzaminem dojrzałości dla systemu. Kompania oferowała obietnicę przekształcenia długu rządowego w atrakcyjne akcje. Ludzie nie kupowali już na podstawie realną wartość aktywów, kupowali, bo inni kupowali. Inwestycja pyta, jaki dochód wygeneruje aktywów, a spekulacja pyta, komu sprzedam je drożej. W 1720 roku ceny akcji rosły w atmosferze zbiorowego uniesienia, by runąć, gdy rynek utracił wiarę w tę konstrukcję. Bańka ta pokazała, że nowoczesny rynek potrzebuje zaufania oraz sceptycyzmu. Kutz ucierpiał w wyniku tej spekulacji, gdyż obsługiwał Johna Love'a. Love był finansowym wizjonerem i hazardzistą instytucjonalnym. Pojął potęgę pieniądza papierowego, lecz jednocześnie pokazał, jak łatwo system oparty na oczekiwaniu może przekroczyć granice stabilności. Porównanie Anglii i Francji jest w tym kontekście pouczające. Angielska rewolucja finansowa po 1688 roku opierała się na parlamencie i podatkach. Francuski eksperyment Love'a był bardziej scentralizowany, zależny od politycznej konstrukcji zaufania wokół systemu królewskiego. Pieniądz papierowy wymaga bowiem instytucjonalnej dyscypliny. Bańki spekulacyjne ujawniają rozdzielenie wartości użytkowej od wartości oczekiwanej. Akcja spółki reprezentuje prawo do przyszłego dochodu, więc jej wartość ma charakter narracyjny. Finanse przestają być wyłącznie matematyką, a stają się komunikacją. Dlatego każda bańka jest także wydarzeniem językowym. To napięcie widać w losach banków prywatnych, takich jak Harris, Chile & Company, Barclays czy Couts. Profesja finansowa stawała się coraz intelektualna. Nie wystarczało już liczyć monet. Trzeba było wiedzieć, kiedy przyszłość kłamie. Bańka mórz południowych była także lekcją dla państwa. Gdy dług publiczny i spekulacja rynkowa zostają splecione, kryzys przestaje być sprawą prywatną. Odpowiedź jest nieprzyjemnie złożona. Spekulacja w umiarkowanym sensie pełni istotną funkcję rynkową. Pozwala wyceniać oczekiwania i finansować przedsięwzięcia. Jednak spekulacja przegrzana zamienia rynek w teatr złudzeń. Cena przestaje wtedy informować, a zaczyna uwodzić. Zdrowy system potrzebuje trzech cnót: zaufania, sceptycyzmu i pamięci. Problem polega na tym, że pamięć rynkowa jest krótka. Każde pokolenie wierzy, że jest mądrzejsze od poprzedników. Mechanizm antropologiczny pozostaje jednak znajomy. Człowiek kocha zysk, który wygląda jak dowód jego inteligencji. Bańki są spektaklami pychy epistemicznej. Rynek potrafi długo wynagradzać błąd, o ile jest on zbiorowy. Nowoczesność finansowa to kaskada abstrahowania wartości, od metalu, przez banknot i dług, aż po spekulacyjną narrację. Bańki pokazują, że te same narzędzia, które umożliwiły rozwój państwa, mogły produkować zbiorowe złudzenia. Papier pozwala pożyczać przyszłość, ale pozwala ją też sprzedawać za drogo. W tym procesie bankier przestawał być jedynie rzemieślnikiem od zaufania, a stawał się ekspertem od ryzyka. Musiał interpretować cały krajobraz społeczno-polityczny. Nowoczesna bankowość narodziła się w momencie, gdy obietnica stała się bardziej użyteczna niż moneta. To fundamentalne pytanie o cywilizację kontraktu. Jak sprawić, by ludzie wierzyli, że wartość zapisana na papierze zostanie w przyszłości uznana? Społeczeństwo tradycyjne opierało się na rzeczach i widzialnych gwarancjach. Społeczeństwo finansowe opiera się natomiast na roszczeniach, zapisach i abstrakcyjnych prawach. Bogactwo staje się tym, co można zapisać, przenieść i zabezpieczyć prawem. Ewolucja ta przebiegała etapami. Najpierw była rzecz, zastaw lub kruszec. Potem pojawiło się pokwitowanie, które zaczęło krążyć jako środek płatniczy. Wreszcie do układu weszło państwo jako wielki dłużnik, tworząc Bank Anglii, który nadał tym innowacjom publiczną skalę. To historia coraz wyższego poziomu abstrakcji. Im większa abstrakcja, tym silniejsza potrzeba zaufania. Nowoczesne finanse nie są zatem odejściem od wiary, lecz jej formalizacją. Bankier nie był anonimowym operatorem systemu, lecz człowiekiem, którego upadek oznaczał utratę majątku osobistego. Wczesne banki zależały od reputacji pojedynczego złotnika. W świecie bez gwarancji depozytów osobista wiarygodność była kapitałem twardszym niż metal. Jednak zaufanie osobiste ma ograniczoną skalę. Gdy stawką stały się wojny państwa i dług publiczny, reputacja przestała wystarczać. Momentem krytycznym był stop on the exchequer, gdy Karol II zawiesił wypłaty ze skarbu. Wtedy okazało się, że fundamentem systemu nie jest reputacja bankiera, lecz wiarygodność dłużnika stojącego za jego aktywami. Jeśli tym dłużnikiem jest państwo, niezbędne stają się mechanizmy silniejsze niż obietnica, prawo i kontrola parlamentarna. Tak rodzi się doktryna zaufania instytucjonalnego. Obietnica finansowa musi być egzekwowalna, a dług publiczny oddzielony od kaprysu władcy. Bank Anglii był odpowiedzią na te potrzeby. Powstały w 1694 roku jako instytucja publiczno-prywatna. Kapitał pożycza państwu nie na słowo monarchy, lecz na podstawie strukturę prawną. Bank Anglii zwiększył zdolność państwa do finansowania wojen, a dług narodowy pozwolił rozłożyć koszty konfliktów na przyszłe pokolenia. Zaufanie instytucjonalne chroni wierzyciela przed arbitralnością i wzmacnia państwo jako dłużnika. Współczesne finanse mówią językiem innowacji, lecz każda nowość powinna budzić pytanie: dla kogo i po co? Nowoczesny dobrobyt opiera się na konkretnej architekturze. Kredyt pozwala uruchomić zasoby przed powstaniem dochodu. Bankowość przekształca oszczędności w inwestycje, a rynek długu finansuje wielkie projekty rozciągnięte w czasie. Bankowość stała się technologią przyspieszenia i instytucjonalnym ujarzmieniem ryzyka w celu wykorzystania przyszłości. Historia bankowości to historia ambiwalencji. Pieniądz stał się zapisem pozycji i przyszłych dochodów. Bankowość zawsze balansuje między sferą prywatną a publiczną. Nie istnieje czysta bankowość prywatna, całkowicie oddzielona od państwa. Skoro bank tworzy płynność z depozytów, musi odpowiadać za ryzyko. W przeciwnym razie system wraca do punktu wyjścia. Papier krąży pięknie, dopóki ktoś nie zażąda realnego rozliczenia. Instytucje finansowe są pamięcią kryzysów. Każda dojrzała instytucja jest skamieliną dawnego strachu przerobionego na normę. Jeśli zapominamy, skąd wzięła się ta norma, zaczynamy traktować ją jak przeszkodę. Wtedy historia wystawia kolejny rachunek. Dzisiejszy pieniądz pozostaje zapisem. Człowiek wierzy, że cyfry na koncie są jego pieniędzmi, choć ich realność zależy od systemu płatniczego i zbiorowej akceptacji. Nowoczesność nie usuwa starych problemów, ona jedynie przyspiesza ich transmisję. Historia złotników i bankierów jest instrukcją obsługi naszej własnej kruchości. Największym osiągnięciem tej epoki nie był pojedynczy instrument, lecz odkrycie, że zaufanie można instytucjonalizować. Przenieść je z osoby na procedurę. Instytucje działają, ponieważ wierzymy, że inni będą przestrzegać reguł. Każda waluta czy obligacja pozostaje zatem aktem zbiorowej wiary. Z warsztatu złotnika wyłoniła się nowoczesna wyobraźnia gospodarcza. Przekonanie, że wartość może istnieć jako obietnica, o ile zostanie ona zabezpieczona. Pieniądz jest społecznie zorganizowaną obietnicą. Bankowość – sztuką zarządzania tą obietnicą. Kryzys zaś momentem, w którym obietnica zostaje wezwana do odpowiedzi. Historia finansów to kronika tego, jak ludzkość zapomina i znów boleśnie przypomina sobie, że nawet najbardziej wyrafinowany papier potrzebuje wiarygodności. Pieniądz w swojej najgłębszej istocie pozostaje jedynie społecznie zorganizowaną obietnicą, a bankowość – sztuką zarządzania tą kruchą nadzieją. Historia uczy nas, że każdy kryzys jest momentem brutalnej weryfikacji. To czas, gdy papierowa abstrakcja zostaje wezwana do odpowiedzi przed rzeczywistością. Pozostaje zatem pytanie, czy dzisiejsze cyfrowe salda są pomnikiem naszego rozumu, czy jedynie bardziej wyrafinowaną formą łatwowierności, która zapomniała, że za każdym zapisem musi stać coś trwalszego niż algorytm.